Godzina 8:37 poranek wnet trwa. W naszym studiu jest już kolejny gość, pan Tomasz Deptuch, zastępca redaktora naczelnego magazynu Układ Sił. Dzień dobry, panie.
Dzień dobry, panie. Dzień dobry,
dzień dobry, panie redaktorze. To zacznijmy od 5G, bo oczywiście fala dyskusji cały czas przetacza się przez opinię publiczną, cały czas w mediach słyszymy o tym, jakie powinniśmy przyjąć rozwiązania, bo wiemy, że 5G w Polsce na pewno będzie. To jest tak już jest potwierdzona informacja. Ministerstwo Cyfryzacji, Polski Fundusz Rozwoju oraz operatorzy telekomunikacyjni takie porozumienie podpisali. Gdzie my w tak tym jest. Wszystkim powinniśmy się znaleźć, panie redaktorze?
No, nasza sytuacja jest w tej chwili taka, że po pierwsze podpisaliśmy porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi na temat tego, jakie firmy mogłyby lub a jakie nie mogłyby uczestniczyć w rozwijaniu takiej infrastruktury, która de facto wyklucza firmy chińskie. Mówiąc to, trzeba
już
powiedzieć
otwarcie?
Wprost. No, otwarcie nie, ale te klauzule, które są tam zawarte, mówiące o tym, że nie mogą to być firmy z krajów, gdzie rządy nie są poddane kontroli sądów demokratycznych i tak dalej, no powodują, że de facto Chiny z tej gry wypadają. Druga decyzja, która zapadła, to powołanie, czy właściwie przygotowania do powołania spółki. To jest taki etap studyjny, który będzie trwał chyba 2 miesiące, jeśli dobrze pamiętam. Spółki Polskie 5G, która to decyzja oznacza, że będzie powstawała jedna sieć pod kontrolą państwa.
Z to udziałem dobre oczywiście.
To się okaże, ponieważ to jest rozwiązanie pionierskie. To znaczy nikt tak na świecie jeszcze nie robił według mojej wiedzy. To jest model, który do tej pory nie funkcjonował. Zawsze było tak, że każda sieć budowała swoje nadajniki. Miała lepsze pokrycie albo mniej, albo gorsze.
Czyli w Polsce, rozumiem, będzie tak, że będzie T-Mobile, tak, Play, wszyscy razem,
tak jest.
Jakby razem, ale...
Znaczy każdy operator będzie oferował swoje usługi, natomiast sieć będzie jedna i będzie to spółka, w której będą miały udziały, będą mieli udziały operatorzy, ale również będzie miał udział państwo i będzie miał kontrolę nad tym.
Rozumiem, że Polacy, jeżeli chodzi o rozwiązania związane z 5G, są skazani na zagraniczne podmioty.
Jeśli chodzi o producentów infrastruktury, no to tak, chociaż... Zależy, jak to rozumieć, no bo Ericsson, który negocjuje produkcję części swoich urządzeń w Polsce, z firmą szwedzką, europejską, natomiast no, gdyby je produkował w Polsce, to byłby duży dla nas plus. Ale polska firma nie jest wynalazcą ani posiadaczem patentów do takich rozwiązań.
Układ Sił to jest miesięcznik, w którym właśnie pan pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego i w październikowym numerze był wywiad z panem Hugh White'em, z panem profesorem, który jest ekspertem do spraw bezpieczeństwa, był wiceministrem obrony także w Australii. I on powiedział, że decyzja o wykluczeniu chińskich firm w budowie infrastruktury 5G była podyktowana przez agencje wywiadowcze. Chiny są niezadowolone, że ta technologia nie będzie. Ona jest lepsza i tańsza niż inne oferowane. No i czy u nas nie może być podobnie w Polsce?
No wie pani, już jest podobnie w Niemczech, gdzie decyzje rządu pod wpływem przemysłu czy pod wpływem biznesu są inne niż rady wywiadu, gdzie szef wywiadu otwarcie to powiedział, że on odradza i się sprzeciwia, prawda? Czy u nas może być podobnie, w sensie, czy możemy rozwinąć 5G z udziałem chińskich firm? Wie pan co, teoretycznie wszystko jest możliwe, ale nie spodziewałbym się takiego rozwiązania. No, w ostatniej debacie w Hudson Institute w Stanach Zjednoczonych padła informacja z ust amerykańskich, nie wiem czy potwierdzona, że Angela Merkel, będąc w Pekinie przed kilkoma tygodniami, dostała wprost informację, że jeżeli Huawei czy chińskie firmy szerzej nie uzyskają 40% pokrycia w infrastrukturze w Niemczech, 5G, no to skończy się to taryfami celnymi, czyli karnymi cłami na niemieckie samochody. To jest główny produkt eksportowy do Chin, Niemiec.
Jak słucha się ekspertów w tym całym sporze chińsko-amerykańskim, to pojawia się pytanie, czy Stany Zjednoczone mają w ogóle jakąkolwiek realną szansę na wygranie z taką, jak właśnie mówią eksperci, to jest tyrania technologiczna i cyberkradzież nawet, jeżeli chodzi o technologię ze strony Chin.
Czy mają szansę wygrać? Trudno jest w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć i chyba nikt odpowiedzialny na świecie nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno Stany Zjednoczone są teraz w sytuacji dużo lepszej niż były rok czy dwa temu, ponieważ się obudziły, zorientowały, wiedzą, co się dzieje i zaczynają podejmować działania. To już jest jakiś plus. Czy im się to powiedzie? Nie jestem przekonany. Mam nadzieję, że tak, ale to naprawdę jest długi...
A dlaczego ma pan nadzieję, że tak?
Wie pani co, bo tak naprawdę chodzi o to, czy my chcemy za lat, nie wiem, 10, 20 czy 30 żyć w świecie zachodnim, tak jak teraz żyjemy, czy też w świecie sinocentrycznym. Czy my w ogóle wiemy, co to jest świat sinocentryczny? Myślę, że w Polsce kilka osób może wie. Jak on miałby wyglądać w krajach innych? Trudno powiedzieć.
Czyli sinocentryczny, czyli jaki?
No, sinocentryczny, czyli zbudowany zgodnie z potrzebami, czy zgodnie z interesami Chin, bo tutaj...
Chińskiej Republiki Ludowej,
Chińskiej Republiki
tak?
Ludowej, trzeba to jasno nazwać, czyli kraju rządzonemu przez Komunistyczną Partię Chin, który jest krajem no, autorytarnym, krótko mówiąc, który między innymi swoją technologię, być może tańszą, znaczy na pewno tańszą, być może lepszą, wykorzystuje wprost do inwigilacji swoich mieszkańców. Co więcej, eksportuje tę technologię razem z całym tym pakietem know-how, jak inwigilować. Mówimy tutaj o 5G, ale przede wszystkim mówimy o na przykład technologii rozpoznawania twarzy, która jest rozpowszechniona w Chinach ogromnie.
A jaką mamy pewność, że te inne podmioty, czy Stany Zjednoczone, które także będą taką technologię 5G, infrastrukturę budować, też nie będą tego wykorzystywać?
Wie pani co, nie mamy żadnej.
No właśnie.
Natomiast...
Jest taki strach przed Chinami, nie wiem, uzasadniony.
No wie pani co, ten strach przed Chinami jest podyktowany chyba dwiema rzeczami głównie. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, kwestia świat zachodni versus azjatycki, którego nie znamy, a po drugie, no jednak świat demokratyczny w porównaniu ze światem autorytarnym. My wiemy, pamiętamy pewnie obydwoje, jak wygląda świat w autorytarnym systemie i ja bym nie chciał wrócić do czegoś takiego.
To jak rozmawiamy jeszcze o Chinach, to pojawia się takie pojęcie, pan zresztą też o tym pisze, o tym sojuszu militarnym pomiędzy Chinami i Rosją. Mówi się o Dragon Bear. Czy, no i znowu pytanie, na ile silna jest ta współpraca pomiędzy tymi dwoma mocarstwami i gdzie w tym wszystkim widzimy Stany Zjednoczone?
Moim zdaniem jest to współpraca taktyczna. To znaczy, to nie jest sojusz taki, który przetrwa dekady i który będzie później sobie prosperował, przeistoczy się we wspólne, nie wiem, funkcjonowanie. To jest sojusz taktyczny, który ma za zadanie zapewnić Chinom dominację. Rosja jest zdecydowanie słabszym partnerem w tym sojuszu, za to dysponującym dostępem do Arktyki, dysponującym surowcami, czyli tym, co Chinom jest potrzebne, dysponującym też terytorium, przez które ma przejść szlaki PAS, czyli ta infrastruktura transportowa, również infrastruktura telekomunikacyjna, ale również transportowa. Więc natomiast jak mają się w tym odnaleźć Stany Zjednoczone? No tutaj możliwości są dwie. No, znaczy jedną z nich wcale nie taka wykluczona jest to, że Stany Zjednoczone w jakimś momencie będą potrzebowały Rosji do tego, żeby powstrzymać Chiny. Wspomniała pani o rozmowie z Hewittem, który jest... Australia ma zupełnie inne spojrzenie na tą sytuację. Go pytałem o to, czy Chiny są bardziej szansą dla nas, czy bardziej zagrożeniem. On uważa, że w naszej sytuacji trzeba bardzo oddzielać kwestię militarną od gospodarczej. Australia tego komfortu nie ma. Oni są bliżej zdecydowanie. W związku z czym jego zdaniem właśnie Rosja jest jednym z tych krajów, które nie pozwolą Chinom dotrzeć do Europy w takim stopniu, żeby wpłynąć na nasze życie. Drugim takim krajem są Indie. Podobnie o tym mówi John Mersheimer, czyli taki główny guru, powiedzmy, realizmu ofensywnego w Stanach Zjednoczonych, czyli takiej no, głównej w tej chwili doktryny w stosunkach międzynarodowych.
No to właśnie Tirisa Fallon, dyrektor Centrum Studiów nad Rosją, Europą i Azją, mówiła o tej tyranii technologicznej. To ona mówiła o tym, jak niebezpieczna jest Chińska Republika Ludowa. No i że te jednak badania, które oni prowadzą, dla Europy nie są korzystne.
Nie są korzystne. Moim zdaniem nie. To znaczy głównym problemem jest to, że Chiny wykorzystują swoją technologię. Technologia to jest narzędzie, prawda? No, w każdym narzędzie można zrobić coś dobrego i coś złego. Technologie Chiny niestety wykorzystają w złych celach do ściągania danych, do inwigilowania swoich póki co swoich obywateli, do kontrolowania ich, do tego, żeby sprawdzać, czy przypadkiem nie chcą się zbierać. Są aplikacje, które to kontrolują, są w stanie zapobiec nawet demonstracjom zbyt licznym. Jest rozpoznawanie twarzy, które powoduje, że natychmiast wiedzą, nie wiem, czy pani widziała w internecie taki film, gdzie na skrzyżowaniu anonimowy niby człowiek jest z nazwiska nazywany, że przechodzi przez pasy,
tak,
nie przez pasy.
Piszą państwo albo relacjonują bardziej państwo tę debatę oksfordzką, czy Chiny są zagrożeniem dla liberalnego porządku światowego. I Hugh White, o którym rozmawiamy, mówi, że w ogóle liberalnego porządku światowego nie ma, nie istnieje, że to jest coś, co nigdy nie zaistniało, mimo wielu chęci. Mimo tego, że może i dobrze, żeby coś takiego po prostu było.
Oczywiście, że to, że dobrze, bo to byłaby idealna sytuacja. Te ostatnie 3 dekady, które dla istotnej części społeczeństwa są całym ich życiem, a przynajmniej całym życiem dorosłym, no to był ewenement. I oczywiście fantastyczny ewenement. To była sytuacja, kiedy wiele krajów się rozwijało bardzo, Polska też. Może chcielibyśmy bardziej, ale spójrzmy, skąd wyszliśmy i gdzie jesteśmy. Natomiast to była sytuacja, która się skończyła, musiała się skończyć i skończyła. Wynikała z tego, że Stany Zjednoczone były na tyle silne, że inne kraje nie były w stanie jej zagrozić, a w tej chwili są. Chiny, Rosja też zaczyna mimo swojej słabości różne podchody czynić, żeby przynajmniej część swojej strefy wpływów odzyskać. Także ten moment, taki unipolar moment, czyli moment czy przerwy strategicznej, się po prostu skończył. To nawet on się nie kończy, on się nie skończy za chwilę, on się po prostu skończył. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. To, co było, to była próba stłumienia tego i faktycznie skuteczna. I faktycznie to dało nam bardzo dużo plusów, ale to się nieuniknionie musiało skończyć i tak też teraz jest.
No jak pan patrzy na to, co się dzieje dzisiaj w Stanach Zjednoczonych? Mówię tutaj o impeachmencie Donalda Trumpa i tych wszystkich teraz spraw, które są wyciągane o Joe Bidenie, o jego synie, o jego zaangażowaniu w spółkę na Ukrainie.
Wie pani co, ja szczerze powiedziawszy w tej kwestii nie mam zdania, ponieważ staram się unikać polityki bieżącej. Natomiast to, co chcę zdecydowanie podkreślić, to, że Trump nie jest przyczyną tego, co się teraz dzieje na świecie. Trump jest objawem. Trump jest... Na Trumpa zagłosowali Amerykanie, którzy do tej pory nie bardzo mieli głos. Nie bardzo mogli swoje głosy przełożyć na politykę Stanów Zjednoczonych i teraz tak się stało. Natomiast to są rzeczy nieuniknione, nawet gdyby z Trumpem wygrała Hillary Clinton, albo nawet jeżeli teraz z Trumpem wygra Biden, albo Trump zostanie odwołany, to polityka względem Chin, czy względem innych krajów będzie się różniła w niuansach.
Czyli jest taki konsensus polityczny w Stanach Zjednoczonych.
W Stanach Zjednoczonych, ja to wprost pytałem Mike'a Carpentera, z kolei demokratę, bardzo bliskiego Bidenowi. W Stanach jest konsensus co do tego, że Chiny są strategicznym rywalem Stanów i trzeba coś z tym zrobić. Nie do końca jest konsensus, jak to zrobić, jakich środków użyć. I tutaj demokraci się trochę różnią od Trumpa i Partii Republikańskiej.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Tomasz Deptuch, zastępca redaktora naczelnego magazyny Układ Sił. Drodzy Państwo, takie ciekawe rozmowy i nie tylko mogą Państwo przeczytać właśnie w najnowszym numerze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również Pani redaktor, dziękuję Państwu.
Godzina 8:50 i czy my mamy połączenie z Łukaszem Jankowskim już w Sejmie? Łukasz jest ze swoim
tak jest.
Gościem. Tak, no to przekazuję głos na Wiejsku. Bardzo dziękuję.
Dzień dobry, powtórnie. Jesteśmy w Sejmie robi się coraz goręcej. Za chwilę ekspoze premiera Mateusza Morawieckiego w studio. Pan minister Łukasz Schreiber, członek Rady Ministrów, ale także szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dzień dobry.
Dzień dobry i kłaniam się Państwu.
Niech pan minister przyjmie gratulacje, bo to zdaje się pierwszy wywiad od nominacji na to dość ważne stanowisko.
Tak jest, wszystko się zgadza i dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam oczywiście słuchaczy radia.
Mówi się, że szef Komitetu Stałego Rady Ministrów to jest mały premier, osoba, która zarządza bezpośrednio rządem pod nieobecność, albo nawet kiedy premier ma inne obowiązki, wtedy pan zarządza rządem.
Nie, no bez przesady. W takiej sytuacji jest pierwszy wicepremier, a szef Komitetu Stałego Rady Ministrów co najwyżej prowadzi takie prace, które zmierzają do tego, by ustawy trafiały na Rady Ministrów, a więc odpowiada jedynie w jakimś stopniu za proces legislacyjny, który się toczy. No ale to oczywiście, zwłaszcza, że wcześniej to stanowisko pełnili w naszych rządach, między innymi w randze wicepremierów i pan Przemysław Gosiewski w pierwszym rządzie.
Jacek Sasin.
Tak, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a teraz pan premier Jacek Sasin, no to jest to wielki dla mnie honor i zaszczyt, no i wyzwanie niewątpliwie, przed którym stoję.
Panie ministrze, to przejdźmy do exposé, bo na to wszyscy czekają. O 10.10 wyjdzie premier na mównicę. Pan minister wie, co powie Mateusz Morawiecki?
Panie redaktorze, ja myślę, że tak, że to już się zdarzy za godzinę i 15 minut i myślę, że do tego czasu nie ma co uskuteczniać jakichś dywagacji, poczekajmy i wówczas każdy z naszych słuchaczy na pewno będzie sobie mógł wyrobić opinię.
Ale to jest tak, że pan minister miał wgląd w tekst tego przemówienia?
Nie.
A ktoś to pisze, czy sam premier, czy jakiś sztab ludzi?
Z tego co ja wiem, to premier sam pisze takie wystąpienia. Oczywiście konsultował się ze wszystkimi resortami, z ministrami tychże resortów, ze swoimi doradcami, ale z tego co mi wiadomo, to premier sam jest autorem swoich wystąpień, na pewno tak ważnych.
To exposé będzie się czymś różnić od tego poprzedniego? Będzie miał jakieś inne akcenty, jak pan minister sądzi?
Poczekajmy, na pewno będzie się różniło, na pewno się będzie różniło i na pewno są trochę inne wyzwania, to jest nowa kadencja.
Jakie są wyzwania?
No, wie pan, no, jak będziemy po exposé, to będziemy rozmawiali o tym szczegółowo.
Ale wyzwania już teraz.
To każdy chyba widzi dzisiaj, jakie są związane.
To je nazwijmy.
Wie pan, to czasu nie starczy, żebyśmy o tym rozmawiali. No. Jest i polityka gospodarcza, no, są tutaj na pewno wyzwania w związku z kryzysem, który dociera do Europy. Długo można by o tym mówić. Polityka zagraniczna, swoje problemy. Polityka klimatyczna, stąd też reakcją jest powołanie Ministerstwa Klimatu. Wciąż wiele jest do zrobienia, jeżeli chodzi o drogi. To nie tylko kontynuacja Funduszu Dróg Samorządowych, ale i innych programów, a więc no, tutaj jest kwestia kolei.
Powiedział pan minister wyliczać. Słowo kryzys, czyli to słowo, którego stara się unikać prezes Jarosław Kaczyński.
Ale ja mówię o tym, że w Europie są takie symptomy. To nie jest chyba dla nikogo tajemnicą, że mamy w Niemczech spowolnienie i to, że...
Nawet mamy recesję, czy jesteśmy na progu recesji u naszego największego partnera handlowego. Pytanie, czy to się przełoży na polską gospodarkę, bo do tej pory polska gospodarka przechodziła obronną ręką przez to spowolnienie.
Więc to jest to wyzwanie, żeby tak zostało. No ja przypomnę, że ten wzrost gospodarczy cały czas mamy na poziomie 4-5%. No to jest naprawdę nieźle.
Bliżej już 4, przynajmniej tak będzie w tym roku.
W tym roku tak, a w poprzednim było...
Było ponad 5. 5,1. Dokładnie mówiąc, panie ministrze, kwestie obietnic społecznych. To będzie zachowane? Wszystko to, co obiecał i rząd Beaty Szydło, i pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, to będzie kontynuowane?
No mogę powiedzieć tutaj, że tak. Tutaj
13 emerytura, 14.
14, tak.
To się pojawi w exposé, to będzie powiedziane tak, wszystkie obietnice będą
zrealizowane. Nie wiem, czy to się pojawi w exposé, wiem, że na pewno te programy będą realizowane.
Będą realizowane. Pytanie, czy ZUS to wytrzyma, bo już jest kłopot z tą 30-krotnością, macie państwo mały kryzys w koalicji rządzącej.
Nie mamy żadnego kryzysu, ani problemu z tą kwestią. To jest coś, o czym mówiliśmy, co było zapisane w planie konwergencji, co było zapisane w projekcie budżetu i tyle. Nie?
Było zapisane, ale pan wicepremier Jarosław Gowin ma co nieco odmienne zdanie na ten temat.
No rozumiem, szanuję to, aczkolwiek jakby każdy wiedział, że to chcemy zrobić i pan premier też, bo to na rządzie stawało.
No ale jak to będzie wyglądało sam rząd i sama koalicja rządząca, skoro wy liczycie na głosy SLD, na głosy partii Razem, żeby przeprowadzić własną ustawę?
Panie redaktorze, to jest myślę jednostkowa sytuacja i tyle. No to
ta koalicja, pewni, że to
koalicja jest Zjednoczonej Prawicy jest i tak najlepiej funkcjonującą po 89 roku.
I myśli pan, że to jedno głosowanie nie zachwieje tą koalicją?
Nie zachwieje.
No dobrze, będziemy patrzeć, jak to będzie wyglądać przy następnych trudnych ustawach, bo za chwilę mamy wyrok TSUE w sprawie KRS-u, też pewnie znaczący dla polskiej polityki.
No tak, ale ze spokojem do tego podchodzimy.
No jeżeli sam Trybunał będzie miał tą samą opinię co Rzecznik Generalny, wtedy być może będzie taki stan, że część wyroków polskich sądów będzie kwestionowana.
Nie wiem, No, powiem trzeba, tak, no nie będzie, będę, jakoś nie będę się gdybał, no to będziemy się odnosić, jak będziemy mieli to orzeczenie.
No dobrze, to jeszcze wróćmy do rządu. Powiedział pan minister o tym klimacie. Mamy ministra klimatu. Niektórzy mówią, że rząd dryfuje w stronę centrum, musimy mówić w stronę lewicową. Pamiętamy pierwszego ministra środowiska w roku 15. To był pan profesor, świętej pamięci profesor Jan Szyszko. Teraz klimatem zajmie się Michał Kurtyka. No osoba o trochę innej wrażliwości niż pan profesor Szyszko.
Zapewne trochę innej wrażliwości, natomiast no, minister klimatu, no to pan wie doskonale, no nie zajmuje się sprawami światopoglądowymi w rządzie. I ma
jest
na
pan
nie,
minister pewien, że kwestia klimatu już nie jest kwestią światopoglądową w dzisiejszej polityce?
No nie, no mówimy o sprawach wartości, w takim kontekście mówię, że się nimi nie zajmuje. A ja mogę powiedzieć jedno, no na pewno... Na pewno są w tym rządzie osoby o takiej mocno konserwatywnej proweniencji. Sam chyba się do nich także zaliczam i będziemy zdecydowanie bronili tutaj wartości. Nie pozwolimy na to, żeby lewica narzucała nam agendę i żeby próbowała kreować nowego człowieka, tak jak takie próby możemy obserwować. Także tutaj tego rodzaju obawy są moim zdaniem przesadzone.
Pewien zwrot ku centrum jest widoczny w tym gabinecie?
Nie ma zwrotu ku centrum. Jest oczywiście zwrot, bo takie mityczne centrum ja w ogóle nie bardzo wiem, czy istnieje. Natomiast oczywiście, że jest zwrot w stronę, i on zawsze był, w stronę takiego umiarkowanego wyborcy, próbę go pozyskania, przekonania do programu Zjednoczonej Prawicy.
I ten rząd jest
nie
taką
ma w tym
próbą?
Nic złego. Wie pan, rząd jak rząd, nasze działania na pewno nie ograniczają się tylko do takiej tradycyjnej, konserwatywnej bazy. No to, że zdobywamy blisko połowę głosów Polaków w dwóch wyborach z rzędu, no to wie pan, no to też o tym świadczy. To jeżeli chcemy być partią, a chcemy być partią wielkiego namiotu, tak, jak to się mówi, no to musimy być też trochę jak właśnie republikanie, czyli mieć taką całą paletę poglądów od ludzi o poglądach narodowych, którzy są z nami po takich bardzo umiarkowanych chadeków. Także no i tak ten rząd się też przedstawia. On jest przecież w jakimś sensie emanacją większości parlamentarnej.
Studio Łukasz Schreiber, świeżo mianowany członek Rady Ministrów, ale także szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, czyli osoba, która odpowiada za legislację na poziomie rządowym. Panie ministrze, wielki namiot, chadecy, trochę też osoby o bardziej konserwatywnej wrażliwości. To się kończy tym, że mamy tą ustawę w ruce 30-krotności i nagle ten wielki namiot się rozłamuje.
Nie, nic się nie
wychodzi
rozłamuje.
Wychodzi grupka na zewnątrz i mówi, to nie jest nasz namiot w tej sprawie.
Panie redaktorze, nic się nie rozłamuje, nie ma co w tej sprawie, że tak powiem, lamentować.
No jest, nie lamentuję, zadaję pytania.
Nie, no jasne, no jest.
To jest ciekawa sytuacja, kiedy koalicja rządząca musi czekać na decyzję SLD i partii Razem, czy jej ustawa przejdzie, czy nie przejdzie.
Nie musi na nic czekać. No
jak nie mieć, to przegra się głosowanie.
No zabraknie. Dobrze, no to przegramy głosowanie, no to się nic...
5 miliardów mniej w budżecie.
No tak, zgadza się.
No i deficyt.
No zgadza się. No.
I co? I pan minister tak spokojnie 5 miliardów to w tamtą...
No nie tak spokojnie.
Sporo pieniędzy, ja nie widziałem.
Jest szereg innych, jest jeszcze możliwości. Ja mówię o tym, że nie będziemy w tej sprawie, no wie pan, no tutaj rozdzierać szat. No, oczywiście, że to był program, pod którym się podpisaliśmy. Proszę pamiętać, że to on, ja też to przypominam kolegom z Porozumienia, dał zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach. Jeżeli więc chcemy być odpowiedzialni, no to należy realizować nie tylko przyjemne z niego cele, ale też może dla kogoś te mniej przyjemne. Tutaj też powiedzmy sobie, wytłumaczmy naszym słuchaczom, o co chodzi. Chodzi o 30-krotność, czyli co de facto? O 30 średnich, o przekroczenie 30 średnich
wynagrodzeń
w skali roku. W tym roku to było ponad 142 tysiące, teraz to będzie już pewnie ponad 150 tysięcy. Od przyszłego roku ponad 150 tysięcy, czyli ponad tam, żeby to ktoś odczuł, to musi ponad, jakkolwiek odczuł, 13 tysięcy zarabiać miesięcznie, a tak naprawdę, żeby to odczuć, no no to z 15-20 trzeba przynajmniej zarabiać. No i dla tych osób faktycznie co jest? Nie są podnoszone podatki, tylko jest zlikwidowana ulga, bowiem dziś mamy najbardziej degresywną stawkę podatkową.
No to dlaczego tej
Europie?
Prostej rzeczy nie rozumie wicepremier Jarosław Gowin?
Nie wiem, to trzeba jego zapytać. Ja rozumiem, że to wynika z jakiejś takiej doktryny, którą wyznaje pan premier, natomiast no mówię, to nie jest tak, że i przypomnę jeszcze jedno, to rząd Prawa i Sprawiedliwości, ten pierwszy likwidował tą najwyższą stawkę podatkową dla najbogatszych Polaków, a więc oni w żaden sposób nie mogą powiedzieć, żeby byli poszkodowani.
Chociaż tych najbogatszych jest mało, wyższą stawkę 32% PIT-u płaci raptem 3% zarabiających. No. To nie jest duża grupa Polaków. Większość płaci 17% PIT-u po państwa obniżce zresztą, która weszła w tym roku w życie. To jeszcze trochę, panie ministrze, pan jako 10-latek został mistrzem Polski juniorów w szach. Polityka jest trudniejsza czy łatwiejsza niż partia szachowa?
No, wie pan, jest jeszcze bardziej złożona, bym tak powiedział.
Łatwiej wygrać w szachach niż w polityce?
No wie pan, to zależy z kim, nie? To przede wszystkim, ale jest w tym sensie bardziej złożona, że no nie tylko należy samemu dobrze rozgrywać partię, ale tu trzeba mieć też wzgląd na szereg czynników zewnętrznych. A trochę szczęścia też trzeba mieć, prawda? Poza tym wszystkim... No,
i zasady są jasne.
Tak, i w szachach jest jasne, no jak gra pan lepiej, no to raczej pan wygrywa tą partię tu. Nie zawsze one bywają aż tak jasne.
Ta partia, która przed panem, czyli kierowanie Komitetem Stałym Rady Ministrów, to duża rozgrywka, średnia rozgrywka?
No to cały maraton, można powiedzieć, który nas czeka. Na pewno moją ambicją jest to, by ustawy, które z rządu przychodzą do Sejmu, były jak najlepsze i też żebyśmy nie mieli do czynienia z jednej strony z biegunką legislacyjną, z drugiej strony byśmy mogli rzeczywiście zaproponować szereg dobrych rozwiązań dla Polaków.
To już kończąc, mamy tą zapowiedź 100 dni pierwszych rządu, tam 100 zmian, 13-14 emerytura, kwestie obwodnic, to wszystko się pojawi na pana biurku, pan już ma te ustawy gotowe, jak to wygląda?
W części tak, jak choćby ustawa o małym ZUS-ie, a jeszcze pozostałe są w resortach w trakcie pisania. W przypadku rolników no to jest plan dojścia do tych równych dopłat, więc to jest jeszcze coś innego niż kwestia samej ustawy.
Bo czekamy na Komisję Europejską.
No, oczywiście, także no, ale na pewno te pięć zobowiązań będzie dopełnionych w ciągu 100 dni.
W tym 4 zależą trochę od pana ministra.
Można tak to ująć.
I one będą zgłoszone i będą w Sejmie w 100 dni.
Tak.
I to jest obietnica Łukasza Schreibera, członka Rady Ministrów, szefa Komitetu Ustawowego Rady Ministrów.
To jest obietnica Prawa i Sprawiedliwości, którą ja tutaj, skromny członek tego gabinetu, zamierzam zrobić wszystko, by doprowadzić do jej realizacji.
5 minut po godzinie 9 państwa gościem z parlamentu był Łukasz Schreiber, szef Komitetu Ustawowego Rady Ministrów. Od 3 dni, panie ministrze, dziękuję bardzo i powodzenia
bardzo.
Nowej funkcji. My wrócimy do Sejmu o godzinie 12, czyli po expose, i między 16 a 18 po południe wnet dzisiaj też z parlamentu. Będziemy już po expose i po wystąpieniach klubowych. Gorąco państwa zapraszam, a tymczasem oddaję głos do studia. Tam jest Magdalena Ochaniuk-Gadowska. Halo Magdo.
Halo, bardzo ci dziękuję, Łukaszu. My oczywiście także będziemy przyglądać się expose już dzisiaj o godzinie 10. Premier Morawiecki przedstawi swój plan na najbliższe lata. A to my zaczynamy przegląd prasy z Janem Oleńskim, to ja zacznę może.
Bardzo proszę.
Łukaszenka stawia na pełną kontrolę na poniedzielnych wyborach na Białorusi. Nowa Izba Reprezentantów będzie się składała w 100% z ludzi lojalnych wobec prezydenta. Zdziwiony?
Nie, wcale nie. W warszawskiej Gazecie Wyborczej, w dodatku Gazeta Stołeczna, pisze o bilansie prezydentury Rafała Trzaskowskiego, który już rok urzęduje w ratuszu miasta stołecznego Warszawy. 100 tysięcy drzew, 130 elektrycznych autobusów, 9 szkół w budowie. Między innymi takimi liczbami sypał Rafał Trzaskowski, podsumowując rok od objęcia prezydentury miasta. Słowo sypał zostało użyte przez autora tekstu. Żeby nie było, Michał Wojtczuk opisuje rok prezydentury Rafała Trzaskowskiego.
Gazeta Polska Codziennie, bo z niej była pierwsza informacja o prezydencie Białorusi, mówi słowami, nie wiem jakiego autora, tylko jest pseudonim PK, o sporze. A spór jest pomiędzy rabinem Menachem Margolinem, przewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Żydów, a dyrektorem domu aukcyjnego Herman Historyka. O co chodzi? O to, że Niemcy postanowili sprzedać 147 rzeczy osobistych, uwaga, które należały do dyktatora III Rzeszy Adolfa Hitlera. Uważamy, że sprzedaż tego typu pamiątek nie ma historycznej wartości. Przedmioty te są kupowane przez osoby, które gloryfikują oraz poszukują usprawiedliwienia dla największego zła, jakiego doświadczyła Europa, informuje rabin, na co odpowiada mu Bernhard Pacher. Tak, to prawda, Hitler dobrze się sprzedaje.
Dziennik Gazeta Prawna kontynuuje temat Brexitu i tego, co w Wielkiej Brytanii. Cień Kremla nad Londongradem. Taki tytuł widnieje w gazecie dzienniku Gazecie Prawnej. Jednym z głównych tematów kampanii wyborczej w Wielkiej Brytanii stała się Rosja. Przede wszystkim raport o wpływach Moskwy w Królestwie oraz impreza u syna rosyjskiego oligarchy, na której Boris Johnson bawił się, piastując stanowisko szefa dyplomacji. Cały tekst porusza ten temat. Raport analizuje dowody wpływu Rosji na brytyjską politykę. Nad jego przygotowaniem pracowała Komisja do Spraw Wywiadu i Bezpieczeństwa Izby Gmin.
Ale tak jak
Gmin.
Mówiłam, że ten raport dopiero ma być opublikowany po wyborach w Wielkiej Brytanii. No, ciekawe, prawda?
No nie spodziewałbym się, żeby go publikowali wcześniej, sam Boris Johnson szczególnie.
No i tak, to polityka wielka nie mówi wszystkiego nam, szarym obywatelom, a w Gazeta Polska Codziennie informuje, że na pewno nie będzie podwyżek cen prądu. Mogą państwo być spokojni. O tym poinformował Jacek Sasin, wicepremier i nowy minister aktywów państwowych, więc wszyscy możemy oddychać spokojnie, prąd będzie stabilny, nie będzie ta cena drożała. I jeszcze jedna ważna informacja z dzisiejszych gazet. Gazprom chce obejść dyrektywę unijną. Rosyjski koncert, jak wiemy, kontroluje spółkę Nord Stream 2, niekorzystną dla naszych interesów. Przygotowuje się do obejścia znowelizowanej unijnej dyrektywy gazowej. W tym celu zakłada spółkę, która będzie zarządzać niemieckim odcinkiem gazociągu. To wszystko?
To wszystko.
Bardzo dziękuję. Jan Olencki wydawał i przeglądał dzisiejszą prasę.
Dziękuję.
Dziękuję również. Dariusz Perku Konkol był dzisiejszym realizatorem. Tak. To jakby państwo się pytali, skąd to Perku, no to od perkusji oczywiście, bo przecież
perkusista róż Europy,
tak,
pierwszy.
Który perkusję ma w sercu i właśnie się cieszy, jak o tym mówimy, bo perkusiści, a to jeszcze powiem, bo ostatnio czytałam artykuł, że perkusiści są bardzo inteligentnymi ludźmi, dużo bardziej niż niektórzy inni grający na innych instrumentach.
Możemy się o tym codziennie przekonywać z Darkiem w studiu.
Tak, dokładnie. Drodzy państwo, my już się z państwem żegnamy z uśmiechem. Tak.
Z uśmiechem jak zawsze, Radio Wnet.
Z uśmiechem i z dobrym nastrojem. Do usłyszenia za kilka chwil Milo Curtis, a my teraz posłuchamy Julii Marcel, utwór Echo. No właśnie, może Echo gdzieś państwo też usłyszą, albo pójdą do lasu i też usłyszą państwo Echo.
Radio Wnet echem się niesie.